Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Protocols, an operating manual for the human body, to zapowiadany poradnik popularnonaukowy Andrew D.
Hubermana, neurobiologa ze Stanford School of Medicine i twórcy podcastu Huberman Lab. Książka należy do nurtu publikacji o zdrowiu opartych na biologii i neuronauce.
Lecz jej deklarowanym celem nie jest przedstawienie jednej uniwersalnej diety ani krótkiej listy trików.
Ma porządkować praktyczne protokoły dotyczące pracy mózgu, nastroju, energii, sprawności fizycznej, snu, odżywiania, stresu oraz uczenia się nowych zachowań.
Punktem wyjścia jest założenie, że codzienne działania wpływają na układ nerwowy i ciało, a ich sens można lepiej ocenić, gdy rozumie się podstawowe mechanizmy biologiczne.
Huberman zapowiada wyjaśnianie naukowych zasad stojących za proponowanymi metodami oraz możliwość dostosowania ich do indywidualnych potrzeb. Na podstawie dostępnych opisów należy jednak traktować szczegółowy układ i pełen zakres zaleceń jako niepotwierdzone do czasu publikacji. Najważniejszą ambicją książki jest przełożenie wiedzy o zdrowiu na uporządkowane, możliwe do wdrożenia rutyny. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, protokoły jako metoda łączenia wiedzy biologicznej z codziennym działaniem, centralną ideą zapowiadaną przez protocols jest używanie protokołów, czyli jasno określonych procedur działania, zamiast traktowania zdrowia jako zbioru luźnych porad. W tym ujęciu nie wystarcza wiedzieć, że sen, ruch albo odżywianie są ważne. Trzeba rozumieć, jakie zachowanie wdrożyć, w jakim kontekście je oceniać i jak obserwować jego skutki dla energii, samopoczucia oraz sprawności. Taka forma odpowiada stylowi popularyzacji nauki kojarzonemu z działalnością Hubermana, który stara się łączyć mechanizmy neurobiologiczne z praktyką dnia codziennego. Istotne jest jednak, że protokół nie powinien być rozumiany jako medyczna recepta dla wszystkich. Opisy książki podkreślają możliwość dostosowywania wskazówek, co ma znaczenie, ponieważ ludzie różnią się stanem zdrowia, trybem życia, obowiązkami i reakcjami na zmianę nawyków. Rozsądne korzystanie z takiej metody wymaga wybierania jednego lub kilku priorytetów, wdrażania ich konsekwentnie i unikania jednoczesnego zmieniania całego stylu życia.
Dzięki temu łatwiej odróżnić faktyczny efekt danego działania od chwilowego entuzjazmu lub wpływu innych zmian w przypadku chorób, przyjmowania leków, ciąży.
Zaburzeń snu czy problemów psychicznych protokoły popularnonaukowe nie zastępują indywidualnej konsultacji z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą.
Po drugie, neuroplastyczność i uczenie się jako obszar świadomego kształtowania zachowań. Jednym z wyraźnie deklarowanych tematów książki jest przeorganizowywanie układu nerwowego po to, by skuteczniej uczyć się umiejętności i zmieniać zachowania. To zagadnienie opiera się na neuroplastyczności, czyli zdolności mózgu do modyfikowania połączeń i funkcjonowania pod wpływem doświadczenia. W praktycznym poradniku sens tej perspektywy polega na odejściu od przekonania, że motywacja sama wystarczy do trwałej zmiany.
Nawyki utrwalają się przez powtarzalność, uwagę, informacje zwrotne i odpowiednio zaprojektowane warunki, a nie przez jednorazową decyzję.
Książka ma przedstawiać tę wiedzę w formie użytecznych zasad, odnoszących się zarówno do nauki, jak i do zmiany codziennych rutyn. Ważną konsekwencją takiego podejścia jest traktowanie środowiska jako części procesu. Jeśli pożądane zachowanie jest łatwe do rozpoczęcia i regularnie powtarzane, rośnie szansa, że stanie się stabilniejsze. Jeśli natomiast wymaga ciągłego pokonywania przeszkód, sama znajomość mechanizmu niewiele zmieni. Jednocześnie neuroplastyczność nie jest obietnicą szybkiej naprawy każdego problemu. Tempo uczenia się zależy od rodzaju umiejętności, wcześniejszego doświadczenia, zdrowia i warunków życia. Wartość tej tematyki polega więc bardziej na realistycznym projektowaniu praktyki niż na obietnicy natychmiastowej, całkowitej transformacji. Po trzecie, sen. Energia i nastrój jako wzajemnie powiązane elementy regulacji organizmu. Dostępne opisy protocols wskazują, że sen, energia i nastrój należą do głównych obszarów książki. Ich połączenie jest istotne, ponieważ w codziennym doświadczeniu często rozdziela się je sztucznie, szukając osobnego rozwiązania na zmęczenie, stres albo spadek koncentracji.
Z perspektywy biologicznej są to jednak funkcje silnie współzależne.
Niedostateczny lub nieregularny sen może pogarszać czujność, zdolność regulowania emocji i gotowość do aktywności, podczas gdy przeciążenie stresem może utrudniać odpoczynek.
Praktyczny charakter książki ma polegać na przedstawianiu metod wspierających te obszary w ramach spójnych rutyn, a nie jako izolowanych problemów.
Takie ujęcie zachęca do zadawania konkretnych pytań o codzienny rytm, na przykład o regularność zachowań,
warunki sprzyjające wyciszeniu oraz relacje między aktywnością a regeneracją. Nie oznacza to jednak, że każdy problem z nastrojem czy snem da się wyjaśnić niewłaściwą rutyną.
Bezsenność, depresja, zaburzenia lękowe i przewlekłe wyczerpanie mogą wymagać diagnozy oraz leczenia. Książka popularnonaukowa może pomóc w uporządkowaniu podstawowych zachowań zdrowotnych, ale nie powinna prowadzić do ignorowania objawów wymagających profesjonalnej pomocy.
Jej analityczna wartość leży w pokazaniu, że poprawa energii nie musi oznaczać ciągłego pobudzania organizmu, lecz często zależy od jakości regulacji i odpoczynku.
Po czwarte, sprawność fizyczna i odżywianie rozpatrywane w szerszym modelu zdrowia. W zapowiedziach książki pojawiają się również aktywność fizyczna, odżywianie i sprawność ciała.
Ich znaczenie nie jest przedstawiane wyłącznie przez pryzmat wyglądu lub wyniku sportowego. Mają one tworzyć część szerszego modelu, w którym kondycja fizyczna, funkcjonowanie mózgu, poziom energii i zdrowie psychiczne wzajemnie na siebie oddziałują.
Tu istotne odróżnienie od poradników budowanych wokół jednego celu, np. redukcji masy ciała albo maksymalizacji wydolności.
Zapowiadana rama Protocols sugeruje, że działania dotyczące ciała należy oceniać także pod kątem regeneracji, zdolności do konsekwentnego treningu i ich miejsca w całym dniu.
W praktyce może to chronić przed skrajnościami, takimi jak plan ćwiczeń niezgodny z możliwościami organizmu albo restrykcje żywieniowe, których nie da się utrzymać.
Personalizacja, podkreślana w materiałach wydawcy, jest tu szczególnie ważna.
Inaczej planuje ruch osoba zdrowa i aktywna, inaczej ktoś powracający do sprawności, pracujący zmianowo lub żyjący z chorobą przewlekłą.
Czytelnik powinien zatem traktować zalecenia jako ramy do ostrożnego testowania, a nie jako ranking moralnie dobrych i złych zachowań. Rzetelne podejście wymaga także uwzględnienia podstaw bezpieczeństwa, techniki ćwiczeń, wystarczającej regeneracji oraz konsultacji specjalistycznej.
Gdy występują ograniczenia zdrowotne. Na koniec, granice poradnika opartego na nauce i znaczenie krytycznego wdrażania zaleceń Protocols wyróżnia się deklaracją,
że każdy praktyczny krok ma być osadzony w wyjaśnieniu naukowym.
Dla czytelnika może to być cenna alternatywa wobec poradników, które podają zalecenia bez mechanizmu, źródeł lub warunków ich stosowania. Zrozumienie, dlaczego dane działanie może wpływać na organizm, pomaga rozważyć, czy pasuje ono do własnej sytuacji i czy oczekiwany efekt jest realistyczny.
Jednocześnie naukowy język nie eliminuje potrzeby krytycznego myślenia.
Badania mogą dotyczyć określonych populacji, krótkich okresów obserwacji albo ściśle kontrolowanych warunków.
Przeniesienie wyniku badania do zwykłego życia zawsze wiąże się z pewną niepewnością. Dlatego najbardziej dojrzałym sposobem korzystania z książki będzie odróżnianie ogólnych zasad zdrowotnych od indywidualnych decyzji medycznych.
Warto obserwować własne reakcje, zmieniać nawyki stopniowo i nie interpretować krótkotrwałej poprawy jako dowodu, że metoda będzie działała stale.
Należy też zachować ostrożność wobec słowa protokół, które może brzmieć bardziej precyzyjnie, niż pozwala na to zmienność ludzkiej biologii.
Siłą zapowiadanej książki jest właśnie próba objaśnienia zasad i ich zastosowań.
Jej ograniczeniem, wspólnym dla całego gatunku, pozostaje fakt, że żaden ogólny podręcznik nie zastąpi diagnozy, historii zdrowia i relacji terapeutycznej. Podsumowując,
Protocols and Operating Manual for the Human Body będzie najbardziej przydatna dla osób, które chcą uporządkować podstawy dbania o zdrowie,
a jednocześnie interesują się wyjaśnieniami z zakresu neuronauki i fizjologii. Potencjalnym czytelnikiem nie musi być sportowiec ani entuzjasta biohackingu.
Książka jest adresowana także do ludzi szukających bardziej systemowego spojrzenia na sen, energię, stres, aktywność, odżywianie i uczenie się.
Jej praktyczna korzyść może polegać na zamianie ogólnego zamiaru, by żyć zdrowiej, w zestaw działań, które można obserwować, modyfikować i układać w realny plan dnia.
Korzyść intelektualna wynika natomiast z łączenia zachowań z mechanizmami pracy układu nerwowego, zamiast przedstawiania zdrowia jako kwestii samej silnej woli. Na tle wielu poradników książka ma się wyróżniać szerokim zakresem oraz naciskiem na protokoły możliwe do personalizacji. Nie skupia się wyłącznie na diecie, treningu ani produktywności, lecz traktuje te dziedziny jako elementy jednego systemu biologicznego. To pozycja szczególnie atrakcyjna dla czytelników ceniących strukturę i naukowy kontekst. Zarazem najlepiej czytać ją z rozsądnym sceptycyzmem. Uniwersalne zasady mogą wspierać codzienną profilaktykę, ale nie powinny być używane jako samodzielne leczenie zaburzeń psychicznych, problemów ze snem czy chorób przewlekłych. Ponieważ publikacja jest zapowiadana, pełną ocenę szczegółowości, jakości dowodów i konkretnych rekomendacji będzie można sformułować dopiero po jej wydaniu. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Andrew D. Huberman, PhD, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.